Kaja Rostkowska, dzień dobry. Zaczynamy program Prezydent na 96 FM. Prezydent miasta Janusz Kubicki jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i panią redaktor. Piękny, słoneczny dzień. Wreszcie wiosna zawitała
wreszcie,
do naszego miasta.
Wreszcie
też.
Wiosna. Słuchacze nadesłali pytania. Jedno Sylwestra dotyczy, także jeszcze trochę do tej zimy daleko.
Wyprzedzająco troszkę, tak? Tak, nie,
wyprzedzająco. No, dopiero różne rzeczy są ważne dla mieszkańców, a ja dzisiaj też jestem tak mile zaskoczona artykułem w Angorze, bo głos z Polski jest taki, że region zielonogórski, tak to zostało nazwane, jest jednym z wiodących, jeśli chodzi o uprawę win. A tytuł tekstu brzmi: polskie wina mogą już grać w lidze europejskiej. To przed winobraniem, które niedługo, no ale już niebawem.
No to winobrania
jeszcze mamy. Wiadomość.
Na pewno ja cieszę się z tego, że to, o czym mówimy od wielu lat, o co walczymy i co staramy się wszystkim powiedzieć głośno. Zielona Góra to stolica polskiego wina. Staje się powoli coraz bardziej uznawanym faktem. Ja cieszę się również z tego, że to prawda, nasze wina coraz lepszej są jakości. Te produkowane przez winiarzy potrafią się obronić tym, jak smakują, co jest na pewno powodem do radości do domu. Oczywiście winnic też przybywa. Daleko nam jeszcze oczywiście do wielkich potęg winnych, ale nasze wina mają swój smak. Ja wierzę również w to, że niedługo wszyscy będą mieli okazję również zobaczyć nową piwniczkę winiarską, którą przygotowujemy przy palmiarni, przy przebudowie wzgórza winnego. Będzie tam właśnie miejsce, gdzie winiarze będą mogli prezentować swoje produkty, gdzie będą mogły się odbywać spotkania, degustacje.
Z całą pewnością to jest marka miasta, którą warto pielęgnować, bo i o niej w Polsce głośno, aczkolwiek stoi wyraźnie w artykule, że polskie wina mają tylko jedną wadę. Jest nią cena.
To na pewno, ale
i to
trzeba
też temat,
pamiętać,
który wraca przy okazji winobrania.
Zgadza
zwłaszcza
się, ale ja zawsze będę pamiętał to, jak rozpoczynałem swoją pracę jako prezydent miasta. Na winobraniu mieliśmy masę piwa. Jak udało się zrobić, że było jedno stoisko z winem, czy dwa, to był sukces. A w tej chwili tych stoisk jest kilkanaście i to są już tylko i wyłącznie stoiska z naszym winem lokalnym, polskim winem. To wino się broni swoją jakością. Więc widać ten postęp tych kilkanaście lat, to jest naprawdę
wielki
rozwój. Ja pamiętam również walkę o ustawę, aby można było sprzedawać to nasze wino, bo kiedyś niestety winiarze nie mieli tak i możliwości. Było to strasznie mocno rygorystycznie opisane w ustawach i oni nie byli w stanie spełnić tych wymagań, które były wtedy im stawiane, więc tutaj walka przez wiele lat, żeby zmienić ustawę, żeby ta ustawa wreszcie pozwoliła, tak jak jest na samym świecie, sprzedawać produkty regionalne i to już jest, no. A z drugiej strony za coś, co jest wyjątkowe, a nasze wino jest wyjątkowe, zawsze trzeba więcej zapłacić. Stąd na pewno kosztuje troszkę drożej, ale rekompensuje smak.
Pamiętam takie sytuacje, kiedy wina regionalnego naszego jeszcze nie można było sprzedawać. Byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy gość z Polski na winobraniu właśnie chciał kupić sobie lokalne wino, pyta winiarza, czy można, a on mówi, że nie, że to tylko dla znajomych. Darek jestem. Także tak to wyglądało i
no
rzeczywiście takie
problemy,
procedery wręcz
to
się
początki,
odbywały.
Początki
panie prezydencie, rzecz też pewnie drobna, ale która wywoła ogromny entuzjazm wśród, tak bym powiedziała, zielonogórzan. Rzecz dotycząca wojny czy walki, jaką wytoczyło miasto to komarom i kleszczom. Drobiazg, ale ważny, bo to jest rzecz niezwykle uciążliwa właśnie, mówi pan o pięknej pogodzie, właśnie w tym czasie, który teraz się zaczyna. I od razu pojawiają się pytania też, panie prezydencie. Z jednej strony entuzjazm, z drugiej strony kwestia tego, czy nie zaszkodzimy pszczołom, chociażby pszczelarze martwią się o ten aspekt. I jaki obszar obejmujemy tymi
opryskami?
To jest
około 80 hektarów, które będą przez nas opryskane. Staramy się, aby to były te miejsca, które są uczęszczane przez mieszkańców, czyli oczywiście wszystkie parki, te skwery, gdzie spodziewamy się, że może nastąpić wysyp owadów, stąd wcześniej ta walka rozpoczęta. To też doświadczenia z tamtego roku i z lat wcześniejszych, więc jest to w pewnym sensie norma, którą chcemy stosować corocznie. Naszym zdaniem nie będzie to szkodzić pozostałej części flory, ale no cóż, czasami trzeba to wszystko wypośrodkować. Pamiętajmy o tym, że kleszcze potrafią być bardzo groźne. Tak naprawdę borelioza jest chorobą, która może mieć straszne konsekwencje, więc czasami na tej wadze, jeżeli mamy położyć z jednej strony zdrowie ludzi, z drugiej strony jakieś szkody wyrządzone części przyrody, to ja stawiam na pierwszym miejscu zdrowie ludzi, zwłaszcza, że w parkach bardzo często są dzieci, które mogą być nieświadome tego, co się dzieje, więc stąd przystąpienie do tej akcji zdecydowanie wcześniej. 80 hektarów na terenie miasta, całego miasta, nie tylko i wyłącznie tego jądra, będzie przez nas opryskanych. Oczywiście to nie jest wszystko, co jest terenem miasta, bo miasto to jest 280 kilometrów kwadratowych, więc jak sobie popatrzymy, to naprawdę my tylko część, tą najczęściej uczęszczaną, w której spodziewamy się...
Tam, gdzie jest wysyp mieszkańców i wysyp komarów i kleszczy.
A wysyp mieszkańców widać, jak się powiedzieć. Cieplej zrobiło naprawdę w wielu miejscach, setki, dziesiątki osób spacerujące, biegające, jeżdżące na rowerach, co pokazuje, że mieszkańcy cieszą się z takich miejsc, które są dobrze zorganizowane. Oczywiście pokazują paluchem to, co mamy do zrobienia, a takich miejsc jest dużo.
Ja właśnie chciałam zapytać, panie prezydencie, bo mieszkańcy chodzą oczywiście pieszo, ale również ciągle poruszają się samochodami i te podróże ostatnio mogą być bardziej uciążliwe. Czy są jakieś opóźnienia, takie konkretne, o których możemy powiedzieć i powody tych opóźnień? Już nawet nie mówię o konkretnych, w ogóle o remontach naszych budowach.
Mamy dużo, robimy dużo. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest wielki sukces, że udało nam się zdobyć tak dużo pieniędzy na inwestycje, które czekały dziesiątki lat na realizację, no bo trasa aglomeracyjna, którą budujemy, to w ubiegłym wieku, w 60-tych latach wytyczono i wszyscy mówili, że trzeba budować, ale nikt nie rozpoczął. Wszyscy gadali, ja ją w tej chwili wreszcie realizuję, przynajmniej część tej trasy. Przebudowujemy Dworcową, bo w pewnym sensie jest to ciąg do aglomeracyjnej, więc chcieliśmy za jednym zamachem tą część miasta zmienić. Przebudowujemy tunel pod Batorego, który od wojny jest za wąski. Wszyscy dobrze o tym wiedzą, zwłaszcza ci, którzy z niego korzystają, więc też przez dziesiątki lat wszyscy mówili, że weźmy się i zróbcie. I wszyscy czekali, więc w tej chwili mamy pewne utrudnienia, ale te utrudnienia zawsze były, bo pokazuje też, jak wzrosła ilość samochodów. Przypomnę, w tamtym roku Westerplatte, remont jednej ulicy. I cóż, miasto również stało w korkach, przynajmniej w godzinach szczytu. Niestety nasz system komunikacyjny bez budowy nowych rozwiązań będzie coraz bardziej napięty i nawet tak jak ostatnio, to nawet nie jest kwestia remontu, tylko jeden z samochodów ciężarowych jechał na przegląd i się popsuł. Na wysokości Rubena.
To są najgorsze sytuacje. Na wysokości Rubena. Jak już widzimy te awaryjne gdzieś, to wiadomo, że będzie
miasto i miasto Dobrosławskie się od razu zakorkowało. Jeden pas, jeden samochód zablokował, więc to pokazuje, jak ważna jest walka o nowe rozwiązania komunikacyjne, tak jak aglomeracyjne, jak obwodnica południowa. Niedługo otworzymy łącznik pomiędzy Osiedlem Pomorskim a trasą S3, co też przypomnę, pierwsze rozmowy na ten temat to był rok 2007, kiedy zapadła decyzja, że tak będziemy to budować, pokazuje też, jak długi jest proces inwestycyjny. Wycięliśmy przy okazji dziesiątki tysięcy drzew, żeby była pełna jasność, bo inaczej się tego łącznika wybudować nie da, ale uważam, że on jest nam niezbędny, potrzebny. To pokazuje to, co się dzieje w tej chwili. Gdybyśmy mieli jeszcze jeden właśnie zjazd z Wędła na trasie północnej, bezpośrednio na Osiedle Pomorskie, to o wiele lepiej wyglądałaby w tej chwili komunikacja na Sulechowskiej, na tym wiadukcie, który potrafi się nam niestety w tej chwili korkować poprzez to, że mamy remont ulicy Dworcowej, a jeżeli chodzi o ulicę Dworcową, to pamiętam też te wszystkie krzyki ludzi po tym, jak ją zalało w tamtym roku, to weź się Kubicki za robotę, żeby tej Dworcowej nie zalewało. Więc robimy to, czego mieszkańcy oczekiwali, ale ci sami, którzy w tamtym roku wzywali mnie do tego, żebym się opamiętał i wreszcie coś zrobił z tą ulicą, teraz krzyczą, że Boże, coś ty Kubicki zrobił, taki korek, więc jakbym się nie obrócił, zawsze można mnie kopnąć lub uderzyć. Ja jestem dumny z tego, że udało nam się tyle pieniędzy wywalczyć na remonty ulic, bo w pewnym sensie te korki to jest konsekwencja skuteczności prezydenta miasta, który wywalczył dziesiątki milionów złotych na budowę nowych dróg, na budowę i na remonty dróg, które tego naprawdę wymagają. No, przypomnę, wiadukt pod torami, który został wybudowany przez jeszcze Niemcy faszystowskie. Mamy dopiero w tej chwili, tylu latach, jesteśmy w stanie go poszerzyć, bo on był za wąski, więc był wąskim gardłem dla naszego miasta, więc naprawdę jestem dumny z tego, co robimy i będę dalej walczył o pieniądze dla miasta, bo uważam, że jeżeli nie będziemy tego robić, to będzie trudniej. Owszem, musimy się pomęczyć, ale później efekty widać, patrz, nawet Westerplatte. Jeszcze jest, oczywiście są elementy do poprawki na Westerplatte, jeszcze musi się pojawić zieleń. Tej zieleni chciałbym, żeby było więcej w tym roku i będzie więcej, bo już nasadzenia są prowadzone, zresztą widać już pewne efekty działań,
Słuchaczka do nas pisała, już tutaj sięgam też, No, przeczytam informację. Ja przypominam słuchaczom, że trwa transmisja na żywo. Można nas oglądać na Facebooku. Można zadzwonić do studia 68 326 9696. Można przesłać również mail prezydent@wzielonej.pl. To są wszystko te kanały, które tutaj są dostępne i za pomocą których możecie się kontaktować z nami. Marianna napisała: super, że są nasadzenia w pasach drogowych i ronda. Miasto wygląda pięknie. Pytanie, ile kosztują takie nasadzenia? Czemu w ubiegłym roku miasto nie wyglądało tak pięknie?
Bo w ubiegłym roku słuchaczka. Wszyscy dobrze o tym wiedzą, że za część rzeczy odpowiadały firmy zewnętrzne. Nie potrafiliśmy dojść z nimi do porozumienia, nie byliśmy zadowoleni z tego, jak to wygląda. Ja podjąłem decyzję, że budujemy swój własny system, jak ma to wyglądać. Chcemy, żeby ta zieleń w mieście była o wiele lepsza, o wiele ładniejsza i bardziej przyjemna, żeby miasto w pewnym sensie również było czystsze, niż miało to miejsce rok temu. Stąd no niestety musieliśmy przebrnąć przez moment rozstania się, zanim wdrożyliśmy swoje procedury. Miasto wyglądało gorzej. W tym roku będzie lepiej, jestem tym przekonany. Obiecałem to mieszkańcom i słowa dotrzymam. Wiem, że też lubię, jak są kwiaty, od razu wesele i zresztą koło urzędu też już wychodzą te sadzone przy okazji również akcji związanej z hospicjum, gdzie wspólnie razem sadziliśmy żonkile, które już widać coraz lepiej.
Wreszcie cieszą oko. Panie prezydencie, odbierzemy telefon słuchacza. Proszę założyć słuchawki. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Proszę zadać pytanie, słyszymy.
Ale zapytać o taką rzecz.
Proszę sekundę poczekać, sekundkę, tutaj technicznie ustawimy słuchawki panu prezydentowi i już jest w porządku. Proszę pytać.
Dzień dobry, chciałem zapytać pana prezydenta, dlaczego gdy droga na Batorego była zamknięta, a zamknięta była też droga na ulicy Dąbrowskiego koło piekarni Rema. Mimo że prace tam były prowadzone tylko do 15 i rzeczywiście musiała być zamknięta tylko przez kilka dni. Widzę ją przez okno i niepotrzebnie to było zasypane piaskiem ta cała droga. Nie byłoby zakorkowane miasto. 1,5 godziny z Batorego musiałem do domu jechać. Takie mam pytanie.
Dobrze, dziękujemy bardzo za pytanie.
Dlaczego robimy remonty? Odpowiedzi? Dlaczego budujemy nowe drogi? Tak. Bo wzrasta ilość samochodów, jeżeli nie będziemy budować nowych dróg. Każdy jest zwolennikiem tego, żeby najchętniej drogi powstały w przeciągu jednego dnia. Tego się zrobić nie da. Wszyscy mówią, to zróbmy to w nocy. Ja przypomnę tylko i wyłącznie, że prace w nocy są bardzo uciążliwe i mieszkańcy nawet zwracali nam uwagę, że wywożenie śmieci za wcześnie rano skutkuje tym, że jest za głośno. Nie wyobrażam sobie prac w nocy na ulicach, zwłaszcza w tak gęstej zabudowie, jaką my posiadamy. Musimy przebrnąć przez to. Patrz, nawet spowolnienie prac miało miejsce, zwłaszcza na aglomeracyjnej, wszyscy o tym wiemy. Wykopaliśmy bunkier. Wraz z wykopaniem bunkra trzeba wstrzymać wszelkie prace, które się odbywają. Trzeba dokonać pewnych uzgodnień, trzeba dokonać pewnych zmian. Ja naprawdę wiem, że można i każdy uważa, że można wszystko zrobić lepiej, ale my robimy to tak, żeby to było optymalne, zgodne z przepisami, żeby się nigdy nikomu nic też nie stało, bo bardzo łatwo można ulec pokusie, że pewne rzeczy będziemy robili tak, a nie inaczej, tylko później, jak dochodzi do sytuacji kryzysowej, że coś się dzieje, to chętnych do wzięcia odpowiedzialności za to nie ma, więc przepraszam wszystkich za problemy komunikacyjne. Natomiast budowa aglomeracyjnej została zaplanowana kilkadziesiąt lat temu. Wyburzenia, które musiały się odbyć i odbyły się, bo to jest kilkanaście budynków, które zostały wyburzone. Po raz pierwszy tak duża inwestycja w centrum miasta jest potrzebna, jest niezbędna. Niestety ona komplikuje życie i to nie podlega żadnej dyskusji, dlatego też te, a nie inne decyzje, które zapadły, bo gdybyśmy robili po kolei te elementy, o których mówimy, patrz, najpierw zrobili aglomeracyjną, później by się wzięli za remont dworcowy, to byśmy mieli dwa razy ten sam problem komunikacyjny w tym samym miejscu, bo te ulice muszą się stykać, one muszą wpływać na siebie, więc ja też jeżdżę po mieście i też jeżdżę tamtymi ulicami. Staram się jeździć być może troszkę inaczej, troszkę dalej, troszkę dłużej przez to, ale dzisiaj rano też specjalnie pojechałem zobaczyć, jak wygląda kwestia przejazdu przez rondo przy Raiffeisenie i nie było to źle. Oczywiście mamy te momenty krytyczne, ale to już jest prawie w całym mieście, godzina 16, 15 czy 8 rano, które są krytycznymi momentami, bo po prostu wszyscy w tym momencie czy to jadą do szkoły, odwożąc dzieci, czy jadą do pracy, czy wracają z pracy, więc najchętniej chciałbym, żeby można było robić remonty w jeden dzień, tak przyjść pałeczką, pyk i remont jest zrobiony, ale tak się zrobić nie da.
Tutaj też zadaję pytanie, niech to będzie ostatnie dotyczące remontów. Panie prezydencie, jak będzie już aglomeracyjna i centrum przesiadkowe, wypożyczalnia rowerów, Wzgórze Winne, plac teatralny, czy da nam pan chwilę, żebyśmy mogli się tym nacieszyć, czy zaraz będą kolejne gigantyczne remonty? Pozdrawiam.
Jeżeli wywalczymy pieniądze
na
to, jeżeli wywalczymy pieniądze, to tak, będą kolejne remonty, bo prawda jest taka, że pieniądze, zwłaszcza z Unii Europejskiej, w tej chwili są. Jak będzie dalej? Tego nie wie nikt, a że nie będzie dobrze, to wiemy, bo Brexit, bo to, co się dzieje, to widać, stosunek Unii do Polski, etc., etc., to może nas potem drogo kosztować, dlatego też walczę zawsze o każdą złotówkę, którą można pozyskać. Przecież budujemy naprawdę bardzo dużo, nigdy się tyle nie budowało w ostatnich latach, dziesiątkach lat w Zielonej Górze. Być może jest to przekleństwo mojej determinacji walki o pieniądze, bo czasami widocznie powinniśmy sobie odpuścić, po co walczyć o pieniądze, najwyżej nie będzie zrobiony remont, tylko że ja wiem dokładnie, że jak nie zrobimy tego teraz, to nie zrobimy tego później wcale, więc jestem przekonany, że powstanie wcześniej niż później, powstanie obwodnica południowa, która też pozwoli nam na pewne ułatwienia, ale jeżeli tak szybko będzie rosło ilość samochodów, jak to ma miejsce ostatnio, to może być z tym straszny problem, bo po prostu samochodów przybywa w tempie zastraszającym, przynajmniej dla mnie jako władarza miasta. Ich jest bardzo dużo, społeczeństwo się bogaci, trzeba się z tego cieszyć, ale konsekwencje, te samochody chcą gdzieś się którędyś poruszać i na pewno mamy z tym problem, ale myślę, że naprawdę będziemy dumni z tego, jak będą wyglądały te elementy. Centrum przesiadkowe ma posłużyć temu, żebyśmy wprowadzili część docelowo transportu szynowego poprzez miasto, czyli żeby można było korzystać z przystanków kolejowych i stacji, które są, tak abyśmy przesiedli się z samochodu na
transport
szynowy, a później na autobus. Choć ostatnio jeden z internautów zadał mi tak pytanie, mówi, że właśnie jechał w tym korku i mówi, że widać dobrobyt w Polsce, bo w każdym samochodzie siedziała jedna osoba. Gdyby siedziały cztery, to korek byłby krótszy o trzy czwarte, więc to też pokazuje. Oczywiście jest to problem, zwłaszcza centrum miasta. Korkuje się. Problem przejść przez tory w Zielonej Górze też jest. Choć ja przyznam się szczerze, że ostatnio staram się jeździć przez przejazdy kolejowe, nie, które są tymi wyposażonymi jeszcze w zapory, czyli nie poprzez wiadukty, nie poprzez tunel, tylko poprzez tory przejeżdżając. Jest kilka miejsc w mieście, którymi można się w ten sposób poruszać i wtedy jest szybciej.
Z pewnością. Panie prezydencie, zmienimy temat zupełnie. Na czym polega ochrona kasztanowców, pyta słuchacz. Pytam z ciekawości o żółte wstążki oplatające drzewa.
Oczywiście, jak wiemy, kasztanowce są piękne, jak zaczynają, a już niedługo pewnie matura się zbliża, więc... Będą kwitnąć kasztany, ale aby one mogły zakwitnąć, to muszą być zdrowe. Te taśmy służą temu, żeby część szkodników, która powoli zjada liście, nie znalazła się na tych liściach, bo kiedyś mi tłumaczono właśnie, bo też się zastanawiam, dlaczego są te taśmy i do czego one służą, więc część tych robaczków na zimę idzie do ziemi, po zimie próbuje wejść do góry. Jeżeli jest ta taśma, no to na tej taśmie są środki chemiczne, które spowodują to, że te robaczki do góry nie wejdą na liście, więc nie są w stanie, że podobno część z nich nie fruwa i nie lata, więc musiałaby, że tak powiem, się wspiąć, a nie będzie mogła dzięki tej taśmie, a kolor wynika z tego, żeby, że tak powiem, odstraszać w pewnym sensie i pokazywać mieszkańcom, że coś tam jest nie tak. Więc tak to zostało zdefiniowane, przynajmniej ktoś mi kiedyś to tłumaczył, bo sam się zastanawiałem i dlaczego teraz i tak dalej, z czego to wynika, że to nie odpryski, nie, właśnie, że te robaczki gdzieś z ziemi sobie wychodzą i wchodzą, czy coś takiego, jakaś taka filozofia była przedstawiona.
Studenci się odzywają, panie prezydencie, czy punkty wypożyczalni rowerów będą przy uniwersyteckich kampusach?
Przyznam się, że nie jestem w stanie przypowiedzieć, bo ich jest 30 kilka na pamięć, ale na pewno na bank, bo ja jak tak sobie kiedyś to oglądałem, tą całą mapę tych wszystkich punktów.
Wydaje się, że powinny być, inaczej
Nie, no ja Myśmy od razu patrzyli na to. Ja zresztą sam kiedyś byłem, jestem absolwentem tej uczelni, byłem studentem. Pamiętam dwa elementy, które były dla mnie ważne, czyli są dwa kampusy tak naprawdę. Jeden na Wojska Polskiego, drugi na Podgórnej i jestem przekonany, dokładnie nie powiem, w którym miejscu na pewno będą stacje w tych miejscach, bo to jest logiczne, na pewno będzie blisko centrum miasta, czyli gdzieś blisko rektoratu, ale tak, żeby studenci również mogli korzystać z tego transportu. Jeżeli zaczną z tego transportu korzystać, mam nadzieję, że część samochodów zostawią, jak znajdą miejsce koło akademików, bo to naprawdę widać, ile samochodów posiadają również studenci, którzy...
Problem parkingowy dotyczy również na pewno uczelni, i studentów. Tak,
i mam nadzieję, że kiedyś go rozwiążemy.
Panie prezydencie, Krzysztof pyta o dziki na cmentarzu, o zwierzęta. Przede mną na cmentarzu biegła locha, pisze, że była chyba w ciąży, ktoś strzelał, był huk, uciekała.
Znaczy, to jest tak, że mamy dziki, bo cmentarz jest w lesie. Zresztą całe miasto jest położone w lesie. W wielu miejscach miasta pojawiają się te zwierzęta. My od wielu lat prowadzimy akcję odławiania i wywożenia tych zwierząt w głąb lasu. Natomiast problem jest dość często, jeżeli locha ma młode, to nie jest to takie proste, bo dopóki młode nie są na tyle samodzielne, że chodzą, ta locha nie wejdzie do klatki, którą my przygotowujemy jakby w pewnym sensie jako zasadzkę, żeby ją złapać i wywieźć. I to jest zawsze ten problem, że musimy chwilę poczekać. To kiedyś pamiętam koło mnie niedaleko, naprawdę kilkanaście metrów od mojego domu też miało miejsce. W środku osiedla, nie w środku lasu, była locha z młodymi. Trzeba było poczekać, aż te młode troszkę jakby okrzepną, żeby mogły razem z starą lochą wejść do klatki, abyśmy mogli je odłowić i wywieźć poza granicę miasta, poza ten moment, w którym jest. Petardy służyły też temu, bo to wiem, że raz na pewno okres to nie był odstrzał, natomiast żeby odstraszać, żeby pokazywać, jest na pewno problem dzików w mieście Zielona Góra, co świadczy o tym, że jesteśmy cały czas w pewnym sensie lasem, no bo jeżeli mamy dziki w mieście, no to dziki nie żyją w miastach, dziki żyją w lasach, więc jesteśmy tutaj, ale też wiele innych miast ma ten sam problem, tych, które mają styczność. No, nasze niestety w dużej mierze ma styczność z lasami, więc na wielu punktach jest i stąd od wielu, wielu lat prowadzimy tą akcję odławiania dzikich zwierząt w mieście.
Panie prezydencie, w jakiej kolejności w planach miasta jest remont prostej? Pyta słuchacz. Oj, wraca ta prosta. A pan zawsze mówi, nie ma teraz możliwości.
Nie, no, naprawdę, to nie jest tak, że to będzie robione w tej chwili aktualnie. Naprawdę jest wiele miejsc, które są do remontu zaplanowane albo czekają na ten remont. Wiele ulic tego wymaga, wiele dróg w mieście jest w ogóle gruntowych, więc jeszcze też czekają na to, żeby dopiero pozyskać jakąś nawierzchnię, więc to niestety musi poczekać. Mimo wszystko robimy bardzo dużo ulic, bardzo dużo nowych. Staramy się budować, staramy się remontować, ale to wszystko wymaga pieniędzy, wymaga gigantycznych środków. Naprawdę to są setki tysięcy, miliony złotych. Czasami trzeba po prostu podejmować decyzje, które niestety nie są korzystne dla wszystkich, ale ja zawsze pokazuję. Choćby ten wiadukt kolejowy, który poszerzamy. Ile lat musiało upłynąć od wojny, żebyśmy znaleźli pieniądze, żeby poszerzyć wiadukt, który był do poszerzenia od samego początku, bo tam zawsze było za wąsko. Więc to pokazuje tylko i wyłącznie, jak duże są zaległości, jak duże są zaszłości, jak wiele naprawdę ulic wymaga remontu. Ja naprawdę czasami specjalnie sobie gdzieś tam po południu potrafię pojeździć po mieście, żeby popatrzeć, co jeszcze jest do zrobienia.
Też pytają o ulicę budowlaną. Mówimy o remontach, o pieniądzach, a tu w tym przypadku o budżet obywatelski również. I tu mamy dwa pytania. Z tego, co pamiętam, w budżecie obywatelskim 2018 wygrała przebudowa ulicy Ludowej od Źródlanej po Harcerską. Kiedy ruszy ta inwestycja?
Tam był przetarg ogłaszany kolejny i czekamy na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Jak znajdzie się wykonawca, to oczywiście inwestycja zostanie wykonana, bo chcemy to zrealizować.
A czy ulica budowlana pozostanie bez zmian? I tu jest dłuższa wypowiedź, jest podmywana przez wody podskórne, tak pisze słuchaczka. Odpompowywany jest dom, jeden z domów jest odpompowywany poprzez strażaków, drzewa umierają stojąc w wodzie, na bieżąco woda jest usuwana przy użyciu węża bezpośrednio na ulicę. Czy to jest tylko kwestia estetyczna?
Nie, to nie jest kwestia tylko estetyki. Mamy problem tego, że miasto ma też dość specyficzną budowę w sensie jego położenia, w sensie wysokości, które są i w części miasta ta woda pojawia się częściej niż byśmy sobie tego życzyli. W ogóle dużym problemem było to, że zaprzestały funkcjonować zakłady w centrum miasta, te duże, które pobierały wodę. bezpośrednio studniami głębinowymi, nie pobierając, nie wypompowując, stan wody się podniósł, więc jest to naprawdę duży problem. Przypomnę nawet to, co się stało ostatnimi czasy, kiedy poprzez zmiany klimatyczne, bo to nie podlega żadnej dyskusji, mamy nie deszcz, tylko ulewy. Te ulewy powodują to, że miasto zamienia się w rwące, część ulic zamienia się w rwącą rzekę czy potoki, więc próba na przykład zrobienia czegoś takiego, wrócę do Dworcowej, aby odpompować wodę z Dworcowej, to, że zrobimy rurę, okej, ale ta rura gdzieś się musi kończyć, tak? No bo dokądś tą wodę trzeba wyprowadzić. Nie można, to nie polega na tym, że wybudujemy basen, w którym ta woda się zbierze, tylko to jest rura o odpowiedniej średnicy, którą ta woda musi dopłynąć poza granice administracyjne miasta. W tym przypadku, żeby z Dworcowej, no to my tą wodę musimy odprowadzić aż do Zjednoczenia. Tak naprawdę tam dopiero jest moment, gdzie wpadnie w rurę, która odprowadzi ją poza granicę, więc to pokazuje, jak teoretycznie niewielki problem wymaga dużej inwestycji z tym związanej. To są takie dość trudne tematy, bo...
Jeszcze jedno pytanie, albo dwa uda mi się zadać i proszę, jeśli to możliwe, o krótką odpowiedź, a pytania, które dzisiaj nie zostały zadane, oczywiście przełożymy na... Bo tu i takie światopoglądowe, bardzo ciekawe pytania pojawiły się, zadamy je w przyszłym tygodniu. A Michał pyta na Facebooku, czy w związku z testami auta elektrycznego planowane są słupki do ładowania pojazdów elektrycznych w naszym mieście. Inne miasta mają po kilka sztuk takich ładowarek, my żadnych.
Jest program rządowy, są w mieście punkty ładowania. Wbrew pozorom, być może nie wszyscy wiedzą gdzie, ale takie się znajdują. Jest program rządowy, aby pojawiło się więcej tych słupków. Jest cały program wspierania elektromobilności. Natomiast to też bardzo szybko ewoluuje, bo część z tych samochodów elektrycznych, które w tej chwili wchodzą do produkcji, może być doładowywana nie ze słupka, ale z normalnego gwiazdka, więc nie wymaga już tych stacji szybkiego ładowania. My to na bieżąco śledzimy. Na dzień dzisiejszy naszym priorytetem to są autobusy elektryczne i to jest numer jeden, który chcemy zrobić i robimy i budujemy, bo to jest przebudowa centrum przesiadkowe, przebudowa zajezdni MZK, zakup autobusów, przebudowa kilkunastu pętli autobusowych, aby te można było je doładować. Więc na samochody też przyjdzie czas. Na pewno warto o tym myśleć. Być może to jeszcze nie jest ten moment, kiedy można mieć elektryczne auto, bo zgodnie z tym, co wszyscy fachowcy mówią, jeżeli chcesz mieć elektryczne auto, fajnie, ono jest tańsze w użytkowaniu, to szybciej zwróci, nie przeszkadza, ale to musi być drugie auto w domu, bo tym autem nie pojedziesz w trasę daleko. Możesz to auto mieć, jeżeli twoja żona odwozi dzieci do szkoły, robi zakupy, jedzie do pracy, to idealne się nadaje, doładujesz sobie i ci wystarczy na cały dzień, natomiast inne niestety przeznaczenie tego auta jeszcze nie ten moment, ale to się strasznie szybko zmienia. Jestem przekonany, że za chwilę to będzie wszystko możliwe do wykonania i do realizacji.
Do wykonania. To ostatnie pytanie w takim razie. Powróci ten Sylwester, o którym była mowa na początku programu. Czy będzie w tym roku? Pytają słuchacze.
No do Sylwestra mamy jeszcze troszkę czasu.
No właśnie.
Więc jakby jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Jesteśmy na etapie organizacji innych imprez, które są dla mnie ważne. Nie tylko winobranie. Pamiętajmy o tym, że największy festyn lotniczy w tym roku na zachodzie Polski, dokładnie z okazji Dnia Dziecka w Przylepie będzie. Za chwilę będziemy mówić o tym, co jeszcze chcemy zrobić w amfiteatrze, ale to myślę, że w przyszłym tygodniu, czy w połowie ogłosimy, bo też mamy niespodziankę dla mieszkańców z tym związaną, więc jakby...
A za miesiąc Bachanalia, panie prezydencie.
Tak, oczywiście.
To z naszego punktu widzenia.
Jak widać, tych imprez jest bardzo dużo. Ci, którzy mówią, że się nic w tym mieście nie dzieje, jak widać, nie do końca zdają sobie z tego sprawę, jak dużo się dzieje poprzez sport. Patrz, koszykówka, żużel. W tym tygodniu, jak mnie pamięć nie myli, dzisiaj chyba grają koszykarze. W niedzielę mamy żużel, więc dla miłośników sportu żużel inauguracja sezonu. Mam nadzieję, że nasi się rewanżują za przegraną w ostatnich zawodach,
które miały wszyscy na otwarcie trzymamy sezonu.
Na otwarcie sezonu, więc naprawdę się dzieje. U muzycznych rzeczy też się dzieje bardzo dużo, więc ja się z tego cieszę. Na Deptaku widać coraz więcej osób, z czego też jestem dumny. Jest kilka miejsc, gdzie są wspaniałe lody, na które zawsze wszystkich zapraszamy.
Dziękuję serdecznie. Gościem programu był prezydent miasta Janusz Kubicki. Bardzo dziękuję i słuchaczom dziękuję również za wszystkie
pytania. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.